Strefa historii.
Marzena Bakowska, witam i zapraszam dziś do poznania blokady Leningradu w czasie II wojny światowej. Oblężenie miasta trwało 2,5 roku. Pochłonęło wiele ofiar. Niektórzy komentatorzy w mediach odwołują się do tego wydarzenia, wręcz ostrzegają przed nim w kontekście wojny w Ukrainie. Warto poznać blokadę niemal 3-milionowego miasta. Opowie nam dziś o niej Michał Bogdanowicz z działu naukowego Muzeum II wojny światowej.
Porozmawiajmy o faktach.
Dlaczego Leningrad w czasie II wojny światowej został zaatakowany przez wojska, które w czerwcu 1941 roku weszły na teren ówczesnego Związku Sowieckiego, Związku Radzieckiego?
Przyczyn było kilka. No było to wielkie miasto, drugie miasto Związku Sowieckiego, ważny port, ważny ośrodek przemysłowy. Niemcy dążyli też do połączenia z armią fińską, która od północy weszła w granice Związku Sowieckiego. Jeżeli chodzi o sferę ideologiczną, no to wiadomo, miasto rewolucji bolszewickiej, miasto Lenina, jego imienia, także w starciu tych dwóch totalitaryzmów okrutnych, antyludzkich, wiadomo, że Hitler chciał zdobyć to miasto jako pewien symbol. W czerwcu 1941 roku Niemcy właściwie uderzyli w trzech kierunkach, głównie na Moskwę, ale także właśnie na Leningrad i na zagłębie, teren roponośny Związku Sowieckiego na południe. Oczywiście ważnym też elementem tego było to, że to był ważny obiekt wojskowy, także tam stacjonowała flota bałtycka, baza w Kronstadzie, tam było kilkanaście okrętów sowieckiej floty bałtyckiej, także ten aspekt jest ważny. Produkcja przemysłowa również. Leningrad wytwarzał około 10% produkcji przemysłowej Związku Sowieckiego i później już w czasie blokady cały czas ta produkcja trwała, także to też ten element gospodarczy bardzo, bardzo ważny. Leningrad zaatakowała Grupa Armii Północ, dowodzona przez feldmarszałka Wilhelma von Leba. Wojska niemieckie oczywiście z południa szły na Leningrad. Sowieci praktycznie nie byli przygotowani do obrony w żaden sposób. Wysyłali nieprzeszkolonych żołnierzy, często bez broni, bez amunicji, często w ogóle bez karabinów. Po prostu wysyłano ich pod grad kul. Prawdopodobnie 70 tysięcy krasnoarmiejców, żołnierzy armii sowieckiej po prostu została przez Niemców wybita bez żadnego problemu. Nie przyczyniło się to w ogóle do żadnego spowolnienia marszu Wehrmachtu. Sowieckie władze były bardzo okrutne wobec swoich żołnierzy, szczególnie po zmianie dowództwa. Klimenta Woroszyłowa, marszałka sowieckiego, zastąpił później słynny generał Żukow. Wydał rozkaz uniemożliwiający cofanie się w Armii Czerwonej. Żołnierze zostali ostrzeżeni, że jeżeli się poddadzą, to ich rodziny zostaną rozstrzelane dosłownie, a oni też po powrocie z niewoli zostaną po prostu rozstrzelani, zamordowani. Także absolutnie presja była na nich bardzo, bardzo mocna, wymagana.
Czyli jednym słowem była to taka wojna, można powiedzieć, wewnątrz także samej armii.
Tak, oczywiście. No, już wtedy działały oddziały zaporowe NKWD, które po prostu też uniemożliwiały tym żołnierzom frontowym na cofnięcie się krok w tył.
Jak doszło do tego, że miasto zostało w końcu otoczone? Czy była jakakolwiek możliwość ucieczki z tego miasta?
Niemcy podeszli już na początku września na przedmieścia Leningradu. Blokada faktycznie zaczęła się od 8 września. Leningrad został całkowicie zablokowany. Od północy wojska fińskie doszły tylko do linii granicy sprzed wojny zimowej. Także wydaje mi się, że to było też jednym z bardzo ważnych i decydujących nawet elementów, dlatego że Finowie na rozkaz marszałka Mannerheima, dowódcy wojsk fińskich, nie przekroczyli dawnej granicy fińsko-sowieckiej, tej sprzed wojny zimowej, i zatrzymali się. Oni nie podejmowali żadnych ataków praktycznie, także z tej strony Leningrad był faktycznie zablokowany, natomiast nie był atakowany. Niemcy zablokowali całkowicie Leningrad i do listopada 1941 roku właściwie nie było żadnej drogi ucieczki lądowej. Później stopniowo po zamarzaniu największego jeziora europejskiego, jeziora Ładoga, powstała tak zwana droga życia. Przecinała ona jezioro Ładoga. Ciężarówkami transportowano broń, ludzi po jeziorze. Oczywiście nie była ona doskonała. W wyniku ostrzału lód był zniszczony, podziurawiony, także też nie można mówić, że była to droga bezpieczna i umożliwiająca dobry kontakt z resztą Związku Sowieckiego.
Ta droga życia była takim miejscem, którym udało się części mieszkańców uciec, więc trochę pochylmy się nad tą sytuacją mieszkańców. Jak oni byli przygotowani może do takiej samoobrony i jak udało się części uciec z tego oblężonego miasta?
Od tego trzeba zacząć, że w zasadzie Stalin, jak wszyscy doskonale wiemy, nie dbał o ludność cywilną. Nie podjęto żadnej próby ewakuacji ludności jeszcze do czasu założenia blokady Leningradu. Można było to zrobić. Nie podjęto tego. Zostało w Leningradzie kilka milionów ludzi, oprócz około 500 000 wojska i początkowo właściwie ludność została zmuszona do obrony, natomiast nie podjęto żadnych działań choćby dla uratowania dzieci czy starszych osób. Dodatkowo Niemcy już w pierwszych dniach, jeszcze przed blokadą, zbombardowali jedyne magazyny wojskowe. Spłonęły tam właściwie całe zasoby żywnościowe na pół roku i później to się oczywiście odbiło na obronie Leningradu. Dopiero właśnie po częściowym zamarznięciu Ładogi, a w zasadzie już na początku 1942 roku, udało się ewakuować około 500 000 ludzi. Ewakuacja była oczywiście nieudolnie organizowana. Wcześniej jeszcze próbowano robić ewakuację barkami. Też to absolutnie nie wyszło, dlatego że nie było po prostu sprzętu pływającego.
Tak. A ten, który był w złym stanie?
A ten, który był, to był w złym stanie, oczywiście. Jeżeli chodzi o tą ewakuację, wtedy już w styczniu, lutym 1942 roku, tak jak mówię, ewakuowano częściowo dzieci, osoby starsze. Też te osoby później dostały pomocy. Część z nich zmarła po prostu już nie w Leningradzie, tylko po prostu po przybyciu na drugi brzeg Ładogi. Nie oczekiwała na nich żadna pomoc, lekarstwa czy żywność.
Ile osób w takim razie w tej pierwszej zimy było w Leningradzie? Ile osób zastało tą wojnę i tą blokadę?
No, ocenia się, że to było około 2,5 miliona mieszkańców i około 500 000 żołnierzy. Ludność, tak jak mówiłem, była całkowicie nieprzygotowana do tego oblężenia. Wprowadzono system kartkowy. Na początku było to 600 gram chleba dla osoby pracującej fizycznie, 300 dla niepracującej fizycznie. Później w zimie 42 zmniejszono to do 250 i 125 gram odpowiednio, także te racje były głodowe. Powodowało to dystrofię, powodowało to śmierć wielu dzieci, osób starszych, a dotykało to wszystkich ludzi, oprócz oczywiście elit sowieckich. W tym czasie stołówki NKWD były pełne jedzenia, można było zjeść doskonały obiad. NKWD-istom i wysokim działaczom partyjnym zapewniono warunki przetrwania bez żadnego problemu, umożliwiające funkcjonowanie. Też propaganda sowiecka głosiła oczywiście, że Leningrad jest syty, że jest zabezpieczony. Pokazywano zdjęcia spreparowane, jak ludzie jedzą, piją herbatę, jest ciepło, przyjemnie i nie ma żadnego problemu z żywnością. Co perfidne, zabroniono na przykład z głębi Związku Sowieckiego przysyłania paczek dla ludzi, także obywatele Związku Sowieckiego nie zdawali sobie nawet sprawy, jak tragiczny jest los Leningradu, skazanego przez Stalina na taki los. Chciałbym też dodać, że Stalin nienawidził tego miasta już od wielu lat. Jeszcze za czasów Związku Sowieckiego Leningrad był uważany za takie okno na świat, na zachód w Związku Sowieckim. Nie zapomniał też oczywiście Stalin powstania kronsztackiego z wiosny 1921 roku, kiedy marynarze wystąpili przeciwko władzy marynarze floty bałtyckiej, czerwonej floty bałtyckiej wystąpili przeciwko władzy sowieckiej. Także powodów, dlaczego Leningrad był tak traktowany, jest wiele.
Szkiełko i oko, czyli naukowo o faktach.
Straszne są przykłady z tej zimy 41-42, kiedy ludzie dosłownie szukali pożywienia wszędzie. Mówi się, że jedzono nawet klej do tapet, czyli cokolwiek, co miało związek z roślinnością, to było traktowane jako pożywienie. Oczywiście wszelkie gałązki, cokolwiek rosło w Leningradzie, zostało po prostu zjedzone.
Tak, to prawda. Zjedzono w pierwszej kolejności oczywiście zwierzęta domowe, koty, psy. Nie ostał się żaden szczur. Tak jak już wspominałem wcześniej, racje żywnościowe chleba były ograniczone, natomiast nie był to pełnowartościowy chleb. On był robiony z mąki żytniej czy kukurydzianej tylko w 70%. Reszta to były wytłoki z łodyg bawełnianych, popiół, wióry sosnowe. Także było to jedzenie mało wartościowe. Nawet jeżeli się zjadło taki chleb, człowiek nie był syty. do tego dochodziło do jedzenia wszystkiego, co nadawało się zjeść. Oczywiście, nie wiem, paski skórzane, klej do tapet, tak jak pani wspomniała, farby olejne, wszystko, co miało jakikolwiek walor odżywczy, to zostało zjedzone. Niestety też dochodziło do przypadków kanibalizmu, to takiego biernego, czyli pozyskiwano części ludzkiego ciała z martwych, z osób zmarłych i też dochodziło prawdopodobnie do zabójstw na tym tle, które były zresztą karane natychmiastowym rozstrzelaniem bez żadnego procesu.
Jak wyglądało funkcjonowanie miasta? Czy było ogrzewanie, no bo jednak to była zima, czy było światło w domach?
Tak. Najbardziej ciężki okres to styczeń, luty 1942 roku. Zima była wtedy bardzo ostra, temperatury dochodziły do minus 40 stopni. Wyłączono komunikację miejską. Na początku trolejbusy przestały kursować, następnie tramwaje. Także już samo to pokazało ludności tego bardzo dużego miasta, są tam poważne odległości, jak trudno się przemieszczać po tym mieście, bo to były kilometry, kiedy trzeba było przejść w zimnie, w lodowatym wietrze przez odkryte mosty leningradzkie. To było też bardzo ciężkie doświadczenie. Oczywiście wyłączano prąd, ludność cywilna nie mogła używać elektryczności od godziny 10 do 17, także w pozostałych godzinach też dostawy energii były nieregularne i bardzo, bardzo ograniczone. Także oprócz właśnie głodu też zimno, wiele osób po prostu zamarzło.
To jest ten najtragiczniejszy moment tej blokady, ale później nieco zelżało, nawet wróciła komunikacja miejska. Jak do tego doszło?
Tak, latem 1942 roku Leningrad oczywiście trwał w blokadzie, natomiast ze względów klimatycznych przede wszystkim można było porządkować miasto, oczyszczono je, przywrócono komunikację miejską. Bardzo ważną rzeczą było położenie przede wszystkim kabla elektrycznego na dnie Ładogi latem 1942 roku, który po prostu zapewnił dostawy energii elektrycznej z głębi Związku Sowieckiego. Niemcy praktycznie nie podejmowali poważnych prób ataku. Były oczywiście takowe wiosną 1942 roku i później. Natomiast miasto było bombardowane, ostrzeliwane. Jednak nie to było główną przyczyną zgonów jego mieszkańców.
Jak później wyglądała ta blokada? Bo jednak to jest zaledwie kilka miesięcy, pierwszych miesięcy tej blokady, tych najtragiczniejszych oczywiście miesięcy tych blokady, ale jednak ta blokada trwała prawie 2,5 roku.
No tak, blokada trwała aż do stycznia 1944 roku. Najtragiczniejszy była pierwsza zima 1942 roku, styczeń-luty. Później blokada została utrzymywana, ale były drogi komunikacji utrzymane. Po pierwsze, Leningrad według wielu osób nie uległ Niemcom ze względu na postawy wojsk fińskich. One tak naprawdę nie domknęły tej blokady. Marszałek Mannerheim uznał, że Finowie dalej nie pójdą i to w opinii wielu historyków uratowało Leningrad. Istniały takie trzy zasadnicze kanały łączności z resztą Związku Sowieckiego. To była tak zwana droga życia, o której żeśmy mówili na wstępie po lodzie, na jeziorze Ładoga. Drugi kanał to jest tak zwany korytarz śmierci, przebity przez wojska sowieckie, wąski korytarz około 15 kilometrów szerokości, który w wyniku akcji Iskra został utworzony. Nazwa stąd, że po prostu był on cały czas pod ostrzałem artylerii niemieckiej. Oczywiście ta łączność istniała, była ona bardzo jednak zagrożona. Natomiast jeszcze trzecim takim korytarzem, już później istniejącym od 1943 do 1944 roku, była tak zwana Droga Zwycięstwa. To już był szeroki korytarz położony na południowym brzegu Newy i później południu jeziora Ładoga, który umożliwiał częściową łączność z resztą Związku Sowieckiego.
Chciałabym, żeby pan tak pokusił się o taką ocenę tej blokady, ale już po tym najtragiczniejszym momencie. Jak to wyglądało? Mieszkańcy próbowali normalnie żyć, a obok stały wojska niemieckie i wojska rosyjskie. Nie było takich walk wręcz, więc jak to życie przebiegało?
Oprócz tych tragicznych momentów istniało też życie, jak zawsze. Działały częściowo teatry, wystawiano przedstawienia. Takim ważnym elementem symbolicznym, no, oczywiście wykorzystanym przez propagandę sowiecką, później było stworzenie symfonii Szostakowicza poświęconej właśnie blokadzie Leningradu. Thank you. megafony, które transmitowały tę symfonię, wystawiono nawet na front, tak aby słyszeli je żołnierze i zarówno sowieccy, jak i niemieccy.
Przemysł działał.
Przemysł oczywiście działał, produkowano czołgi, jest wiele takich archiwalnych zdjęć, nawet jadących czołgów prosto z zakładów produkujących te czołgi na front. Oczywiście zaopatrywano już od początku wojsko, zaopatrywano drogą lotniczą, o czym też trzeba wspomnieć. Natomiast tutaj nie było żadnej pomocy dla ludności cywilnej z tej strony.
Kiedy doszło do przełamania tej blokady? No i oczywiście jak została wykorzystana w propagandzie, przełamanie blokady?
No do przełamania blokady doszło w styczniu 1944 roku. Wojska sowieckie odblokowały Leningrad, później w dalszych operacjach wojennych odrzucono też wojska fińskie i niemieckie na dalszą odległość. Oczywiście Leningrad ogłoszono miastem bohaterem Związku Sowieckiego, nagrodzono go licznymi orderami, jak to w Sowiecie mieli w swoim zwyczaju. Podkreślano też oczywiście wytrwałość ludzi, natomiast oczywiście nie mówiono prawdy, nie mówiono jak było, jakim kosztem to zostało dokonane. Prawdopodobnie zaniżano ofiary. Sowieci twierdzi, że zginęło tam około 600 tysięcy ludzi. Prawdopodobnie były to liczby znacznie większe, zbliżające się do miliona.
Strefa historii.
Ostatnio w mediach pojawił się taki wstrząsający obraz pani, która przeżyła blokadę Leningradu, która wyszła na ulicę zaprotestować przeciwko wojnie na Ukrainie i została zatrzymana przez stróżów prawa w Rosji. Oczywiście odbyło się to z takim namaszczeniem, ponieważ ta pani jest znana jako osoba, która przeżyła, ale w tym momencie nasuwa się porównanie. No, osoba, która przeżyła tą blokadę, właśnie zaprotestowała i na pewno niestety spotkają ją konsekwencje tego, że zaprotestowała przeciwko tej operacji, która odbywa się na Ukrainie.
Każdemu nasuwają się takie porównania w tej chwili. Kult oblężenia Leningradu w Rosji pozostaje cały czas żywy. Jest to coś, o czym Rosjanie pamiętają. Tym bardziej przerażające jest to, w jaki sposób postępują wojska rosyjskie na Ukrainie. To, co w tej chwili się dzieje, może nam w jakiś sposób przypominać blokadę Leningradu. Szczególnie los Mariupola, który jest od wielu dni już oblegany przez Rosjan, bombardowany, zbombardowano nawet szpital położniczy. Nasuwa się też taka myśl, że przecież Leningrad to miasto rodzinne Putina. Jego rodzice przeżyli blokadę Leningradu, także na pewno w przekazach rodzinnych dostał te informacje. I jak ten człowiek może w tej chwili dopuszczać do takich sytuacji, gdzie giną kobiety, dzieci, gdy wojska rosyjskie oblegają Mariupol, zbliżają się do Kijowa. Kijów jest broniony przez swoich obywateli, którzy całym sercem są oddani tej obronie, walczą za swoją ojczyznę, a Leningradczycy jednak zostali oni jakby zmuszeni do tego, żeby pozostać w tym mieście. Byli na początku jeszcze przed założeniem blokady straszliwie prześladowani, bo Stalin podejrzewał, że są jacyś sabotażyści w mieście, aresztowano masę ludzi jeszcze przed założeniem blokady i później również. Natomiast ja bym jeszcze wyróżnił ten element, że Ukraińcy bronią się świadomie, walczą o swoją wolną ojczyznę, mają na pewno też świadomość, że walczą o powstrzymanie rosyjskiej agresji, która być może, oby nie, być może rozleje się na inne kraje, także Leningradczycy natomiast byli po prostu do tego zmuszeni, nie do końca też na pewno identyfikowali się ze swoim krajem. Związek Sowiecki dla wielu był systemem opresyjnym. Ukraina jest krajem demokratycznym, wolnym. Obrońcy Kijowa czy Mariupola, to jest ich wybór.
O blokadzie Leningradu opowiadał nam dziś Michał Bogdanowicz z działu naukowego Muzeum II Wojny Światowej. To już wszystko w audycji, którą przygotowała Marzena Bakowska, zrealizował Stefan Kotiuk.
Strefa historii.